Witam Państwa, kochany Szymon Filip. Mili Państwo, teraz mam dla Państwa artykuł, który być może część z Państwa zlekceważy, ale przestrzegałbym przed tym. A mianowicie to jeszcze z 20 marca, China Daily, Dziennik Ludowy. Parlament zatwierdza skład Rady Państwa. I tutaj jest to o tyle interesujące, że po raz pierwszy w bardzo ograniczonym stopniu, a jednak powiedziano coś na temat tych osób, które weszły do najwyższych władz. A więc pod tytuł utalentowani, doświadczeni urzędnicy, wybrani również jako wicepremierzy i do innych ról. Tak twierdzą eksperci. Cytuję. 13. Kongres Narodowy, czyli Parlament, Narodowy Parlament Chin podjął decyzję o nowym składzie Rady Państwa na 7. posiedzeniu plenarnym pierwszej sesji w poniedziałek. Prawie 3000 deputowanych, 2970, głosowało za zatwierdzeniem wicepremierów, sekretarz i sekretarz generalnego, ministrów, gubernatorów, gubernatora banku centralnego i naczelnego audytora, którzy wszyscy zostali nominowani przez premiera Li Keqianga. Wśród nich pan Han Chen, Chunlun, Hu Chuncha i Liu He zostali zatwierdzeni jako wicepremierzy. Radni stanu. A Wei Feng, czyli szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Wang Ji, Xiao Qi i Chao Keqi zostali zatwierdzeni jako radcy stanu również. Zostanie oni oficjalnie powołani, gdy prezydent Xi Jinping podpisał dekret prezydencki. I teraz kilka słów na temat każdego z wicepremierów. Han Chang, urodzony w 1954, dołączył do Partii Komunistycznej w 1979. Przez 9 lat pełnił funkcję burmistrza Szanghaju, zanim w 12 został sekretarzem partii. Właśnie w Szanghaju. San urodziła się w 50 roku, czyli jest moją rówieśnicą, dołączyła do partii w 73. Była szefem Departamentu Pracy Zjednoczonego Frontu KC. W latach 14-17 pełniła wcześniej funkcję sekretarza partii w Tianjinie i prowincji Fujian. Pan Hu, urodzony w 63, dołączył do partii, najmłodszy z nich, dołączył do partii w 83 roku, kończył Uniwersytet Pekiński, pracował przez 19 lat, co jest bardzo interesujące, w autonomicznym regionie Tybetu, czyli Xizangu. Po chińsku. Następnie pełnił funkcję gubernatora na prowincji Hebei, sekretarza partii autonomicznego regionu Mongolii Wewnętrznej i sekretarza partii prowincji Kantonu. Liu, i to jest najciekawsza postać, bo będzie miała zapewne bardzo dużo do powiedzenia w przyszłości, w najbliższej przyszłości, już właściwie w tej chwili ma do powiedzenia. Urodzony w 52 roku, dołączył do partii w 76, ukończył Uniwersytet Renmin w Chinach, był także dyrektorem Biura Głównego Grupy do Spraw Finansowych i Gospodarczych. Wicepremierzy, jak widać, mają różne środowiska akademickie i kariery polityczne, powiedział pan Li Junpeng, profesor zarządzania w Chińskiej Akademii Zarządzania. Na przykład Han ma duże doświadczenie w budowaniu pilotażowych stref wolnego handlu, a Sun może mówić o promowaniu może pomóc w promowaniu innowacji i integracji regionalnej, powiedział pan Li, ten profesor. Hu wie, jak zarządzać regionami zamieszkanymi głównie przez grupy etniczne, budować światowej klasy środowisko biznesowe i zachęcać do służby publicznej po latach pracy w Tybecie i Kantonie. Posiadając duże doświadczenie w kwestiach finansowych i gospodarczych, Liu, ten właśnie, o którym powiedziałem, który będzie odpowiadał za sprawy gospodarcze, może pomóc w promowaniu reform finansowych i ochronie przed ryzykami systemowymi. I teraz cytuję dalej. Nowi wicepremierzy służyli na kluczowych stanowiskach, w tym sekretarzy partii w rozwiniętych i słabo rozwiniętych regionach. Gromadzili doświadczenia w zarządzaniu społecznym i gospodarczym. Powiedział pan Chu, profesor zarządzania publicznego w Chińskiej Akademii Zakresu Zarządzania. Powiedział, że nowi wicepremierzy pomogą Radzie Państwa Chińskiemu gabinetowi w zarządzaniu społecznym i gospodarczym z dobrze zorganizowanym zaproszeniem akademickim i wglądem w ogólny rozwój narodowy. Z kolei Peng Xiu, zastępca, a członek parlamentu z Anhui powiedział, że oczekuje od nowych członków gabinetu dokładnych, konkretnych wyników na rzecz restrukturyzacji Rady Państwa. Jestem tutaj, czyli w NPC, czyli w parlamencie od 10 lat i uważam, że restrukturyzacja Rady Państwa w tym roku była najbardziej dokładna. Powiedział, dodając, że ma duże nadzieje, że wiąże duże nadzieje z nowym gabinetem. Z kolei Chuning, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Badań Finansowych Uniwersytetu Tsinghua, powiedział, że wicepremier Liu He będzie odgrywał ważną rolę w regulacjach finansowych, szczególnie zapobieganiu ryzykom finansowym i radzeniu sobie z nimi. On jest zarówno naukowcem, jak i urzędnikiem. Był bardzo dobrze wyszkolony jako ekonomista, powiedział Chu, który ostatnio rozmawiał z Liu i zna go od lat. Jest bardzo wyczulony na ryzyko finansowe i wahania finansowe, a także wiele badań terenowych dotyczących finansów ma za sobą. Pan Chu powiedział, że w zeszłym roku ta wiodąca grupa do spraw finansowych i gospodarczych, w której Liu pełnił funkcję dyrektora generalnego, osiągnęła konkretne sukcesy w zakresie rozwoju realnej gospodarki, wspierania reform gospodarczych od strony podaży na tle zmieniającej się ekonomii świata. Pan Chu powiedział również, że doświadczenia Liu w Komisji Planowania Rozwoju Kraju może dać mu lepsze rozeznanie w chińskim systemie gospodarczym i pomóc mu zalecać odpowiednie kroki w reformowaniu i modernizacji gospodarczej. Ustawodawcy głosowali również za zatwierdzeniem na posiedzeniu, tym ostatnim posiedzeniu przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków 8 specjalnych komitetów właśnie parlamentarnych. Wszyscy złożyli przysięgę wierności konstytucji. I to właśnie ostatnie zdanie jest bardzo istotne, albowiem po raz pierwszy zdarzyło się w Chinach, że naprzód prezydent Xi złożył przysięgę na wierność konstytucji, a później wszyscy za nim, którzy zostali powołani przez parlament, złożyli przed parlamentem przysięgę na wierność konstytucji. Jeśli ma być szczery, to nie wiem, jak to jest w Polsce, ale chyba to się przed prezydentem składa przysięga. Jeśli się składa, ale chyba tak. Proszę Państwa, więc tak, jak powiedziałem, mnie się wydaje, że ten tekst, znaczy po pierwsze, ten tekst jest najszerzej bardzo słabo, bardzo wąsko, ale jednak już najszerzej obawiającym te przynajmniej 4 postacie tekstem w chińskiej prasie. Nie znalazłem niczego szerszego i ja mam nadzieję, że w miarę upływu czasu będziemy mieli do czynienia właśnie z tekstami, które coraz dogłębniej będą nam prezentowały sylwetki tych osób. Przypominam, że już dzisiaj pan Liu dał sobie znać poprzez NDRC. On jest siłą rzeczy zapewne jest szefem, znaczy zwierzchnikiem NDRC. No i jak Państwo wiecie, NDRC zablokowało, czy próbuje zablokować inwestycje w wielu dziesiątkach chińskich miast, inwestycje związane z metrem, głównie z metrem, z budową metra. Trzeba przyznać, że w ostatnich latach to wyglądało imponująco. Ja w Tianjinie słyszałem o rzeczach, które się w pale nie mieściły, jeśli chodzi o metro. No i myślę, że to nie tylko w Tianjinie taka sytuacja się zdarzyła. Z metro, powiedzmy sobie, Znaczy inna sprawa, że wiecie Państwo, jeśli miasto ma 3 miliony, 3-4 miliony ludzi, no to jakby bez metra, to chyba raczej trudno. No, wioska zwana Warszawą ma z 1,5 miliona. Ma też tu budowane sposobem chałupniczym, bo trudno to tempo nazwać inaczej. Manufakturą, powiedzmy sobie. Taką pani Henny Grenkiewicz-Walc, ale od dawna, od kiedy pamiętam, tak było od czasu, kiedy tego bandytu Jaruzelskiego, który rozpoczął w ogóle sprawę, na całe szczęście kiedyś wreszcie sprawę metra, podczas kiedy sprawa metra była aktualna, nie wiem, czy Państwo wiecie, na początku lat 50. Tak, rozpoczęto metro projekt, było takie biuro projektów, które wówczas jeszcze w latach 50. istniało i pracował na warszawskim metrze. No ale powiedzmy sobie, że skoro wieś zwana Warszawą powinna mieć metro, no to 3-4 milionowe miasta chińskie tym bardziej powinny mieć metro. Ale nie wszystko można zrobić na raz. No po prostu nie da się. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.